Witam bardzo serdecznie. Miło was wszystkich widzieć znowu. Wspaniały mamy dzień. Wspaniały czas z Bogiem. Ktoś się uśmiechnie do mnie dzisiaj? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzisiaj temat mojego kazania brzmi 70 straconych możliwości. 70 straconych możliwości. Ale zanim przejdę dalej i powiem więcej na ten temat, rozpocznę od takiej myśli, że wszystkich chrześcijan można by podzielić na trzy grupy. Jedna grupa chrześcijan to ci, którzy tak naprawdę nigdy nie wypełniają w swoim życiu tego, co Bóg ma dla nich, nie odkrywają i nie żyją zgodnie z Bożym planem dla swojego życia. W pewnym sensie są jak taki nieodpakowany prezent świąteczny. Macie takie prezenty w domu? Gdzieś w piwnicy? Które się okazało, że się gdzieś tam nie przydały i tak sobie leżą jeszcze w pudełku. Więc są chrześcijanie, dla których Bóg ma plan oczywiście. Bóg ma zawsze najlepszy plan dla każdego z nas. Ale są niektórzy chrześcijanie, którzy nie żyją według tego Bożego doskonałego planu. Nie realizują go w swoim życiu. Nie realizują tego potencjału i tych możliwości, jakie Bóg ma dla nich. To właściwie powinien być już następny slajd. Może zacząłbyś mnie słuchać. Drugi rodzaj chrześcijan. To jest ta jedyna osoba w kościele, która musi mnie słuchać. Nie ma wyboru. Drugi rodzaj chrześcijan. To są ci, nazywam ich chrześcijanie na jedno pokolenie. Chrześcijanie na jedno pokolenie, chrześcijanie jednego pokolenia. Więc to są ludzie, którzy znaleźli Boga w swoim życiu, żyją dla Boga, ale no są jak na przykład, no przy mi się to kojarzy, to z telefonem komórkowym, który jest tak naprawdę dzisiaj rzeczą sezonową. No nie wiem, dzisiaj masz jakiś telefon, ale za rok, dwa, za pięć lat pewnie on będzie gdzieś już zutylizowany i wszyscy dawno o nim zapomną, a więc on jest na jakiś czas tylko. I są chrześcijanie, którzy są tylko na jedno pokolenie, a więc oni się nawrócili, oni poznali Boga, ale kiedy oni umierają, to cała prawda o chrześcijaństwie w ich środowisku, w ich rodzinie, w ich życiu zanika. Ale są też chrześcijanie tej trzeciej grupy, tej trzeciej kategorii. To są chrześcijanie wielopokoleniowi. To są ludzie, którzy nie tylko sami poznali Boga, nie tylko dla Niego żyją, nie tylko wypełniają wolę Bożą w swoim życiu, ale też myślą o kolejnych pokoleniach, które po nich przyjdą. Myślą szczególnie o swoich dzieciach, o dzieciach, które mają w domu. I nawet kiedy odchodzą potem z tego świata, to ta wiara i ta prawda, która była w ich życiu, nie zanika. Trwa dalej w ich dzieciach, w ich wnukach, w ich prawnukach, z pokolenia w pokolenie. I myślę, że to jest najlepszy rodzaj chrześcijanina, który nie żyje tylko dla swojego pokolenia, ale który przekazuje prawdy Boże, który przekazuje wiarę kolejnym pokoleniom, swoim dzieciom. I dzisiaj chciałbym mówić na temat naszych dzieci, na temat nas i naszych dzieci. A więc znowu wracam do tej myśli 70 straconych możliwości. Był pewien człowiek w Starym Testamencie, o którym czytamy. Człowiek, który stracił 70 możliwości. Człowiek, który nawrócił się w niesamowity sposób. Czytamy o nim w Księdze Sędziów. Miał niesamowite nawrócenie. Miał spotkanie z Bogiem, Bóg potężnie do niego przemówił. Każdy z nas chciałby mieć takie nawrócenie jak on. Bardzo silne przeżycie z Bogiem, doznanie Boga w taki realny sposób, objawienie Boga w jego życiu. I Biblia mówi, że tak się złożyło, że miał 70 synów. Na pewno więcej niż z jedną kobietą, wyobrażam sobie. I jego życie było niesamowite. Był sędzią w Izraelu. Był głosem Boga dla narodu. Można powiedzieć, w swoim pokoleniu odniósł niesamowity sukces. Sprawił, że ludzie wrócili do Boga. Sprawił, że naród izraelski wyzwolił się z niewoli nieprzyjaciela. Zaczął znowu służyć Bogu. Był niesamowitym człowiekiem w swoim czasie, w swoim pokoleniu. Ale Biblia mówi, że żaden z jego 70 synów nie poszedł jego śladami. Dlatego nazwałem tego człowieka człowiekiem, który stracił 70 możliwości. Biblia mówi, że kiedy zmarł, kiedy odszedł, kiedy zmarł, to naród z powrotem wrócił do starych zwyczajów. Tak jak wcześniej było bałwochwalstwo, tak jak wcześniej był kult bożków, tak jak wcześniej ludzie byli daleko od Boga, to z chwilą jego śmierci Biblia mówi, że ludzie z powrotem wrócili do tego, co było kiedyś. A pod koniec swojego życia zainwestował w jakiś pomnik, w jakiś może ołtarz, może w jakiś pomnik samego siebie. Zainwestował w to i zostawił po sobie swój pomnik, jakiś monument. Zamiast zainwestować w kolejne pokolenie, zamiast zainwestować w swoje dzieciaki, których miał naprawdę sporo, to zmarnował. Zmarnował szansę, zmarnował okazję. I można powiedzieć, fajnie żył w swoim pokoleniu, ale był jak ta komórka, był na jedno pokolenie. I chciałbym zachęcić was i siebie dzisiaj, abyśmy byli chrześcijanami nie tylko na jedno pokolenie. Abyśmy troszczyli się o kolejne pokolenia, które po nas nadchodzą. Szczególnie o nasze dzieci, które Bóg nam dał. To są nasze możliwości, tak? To są nasze możliwości, to są twoje i moje możliwości, nasze dzieci. Bądźmy ludźmi, którzy żyją nie tylko dla jednego pokolenia. Czyż to nie byłoby smutne i tragiczne, gdyby nasze dzieci po nas odwróciły się od Boga? Ty nawróciłeś się do Pana. Ty przeżyłeś coś z Bogiem. Ty poznałeś Boga. Masz swoje świadectwo, masz swoje doświadczenia z Bogiem, masz swoją radość ze zbawienia. Czyż to nie byłoby tragiczne, gdyby po twoim odejściu, po twojej śmierci, twoje dzieci nie żyły dla Boga? Wróciły do tego, z czego ty kiedyś wyszedłeś, wyszłaś. Czyż to nie byłoby tragedią? Więc Biblia zachęca nas w wielu miejscach do tego, abyśmy mądrze inwestowali w rozwój naszych dzieci, abyśmy dbali o to, aby nie tylko w jednym, w swoim pokoleniu, aby też następne pokolenia służyły Bogu. Przetrwajmy ponad nasze pokolenie. Przetrwajmy ponad nasze życie. Przetrwajmy ponad to, co teraz się dzieje. Nawet jeśli odejdziemy kiedyś z tej ziemi, przetrwajmy przez to, że nasze dzieci będą dalej służyć Bogu, a potem ich wnuki i prawnuki. Tak długo, jak jeszcze to wszystko będzie się kręcić, dopóki Pan nie przyjdzie, tak? Nie straćmy naszej możliwości. Może masz jedną możliwość, może masz dwie, może masz czworo, ale nie straćmy naszych możliwości. Jak jestem wdzięczny Bogu za to, że ja mogę być trzecim pokoleniem, że moje dzieci są już czwartym pokoleniem, które służy Bogu. Że to, co moi dziadkowie kiedyś zyskali w Bogu, kiedy oni się nawracali, że to nie zostało gdzieś po drodze zgubione, zniszczone, zaprzepaszczone. Wczoraj słyszałem piękne świadectwo człowieka, który dzisiaj jest pastorem olbrzymiego kościoła. Kościoła, który ma kilkanaście tysięcy ludzi. Ten człowiek miał pradziadka. Jego pradziadek był najgorszym łobuzem w mieście. Był najgorszym łobuzem w całym mieście. Wszyscy go omijali na kilometr. I kiedy zaczynał się XX wiek i to słynne przebudzenie w Los Angeles przy Azusa Street, tam gdzie się rozpoczął współczesny ruch dziesiątkowy. I tam przy Azusa Street nawróciły się dwie starsze kobiety. I one zostały napełnione Duchem Świętym, ochrzczone Duchem Świętym i w tej pasji, w tej gorliwości poszły do jednej dzielnicy tego miasta i powiedziały: Panie, Daj nam największego łobuza tej dzielnicy. Panie, jesteśmy tu po to, żeby zdobyć największego drania, jaki tutaj mieszka. Pokaż nam, kto tu jest najgorszy, bo my go chcemy dla Ciebie zdobyć. I te dwie starsze siostry poszły, głosiły Ewangelię i ten najgorszy drań nawrócił się. Został zbawiony. Stał się dzieckiem Bożym. I kiedy on się nawrócił, potem jego dzieci, potem jego wnuki i dzisiaj jego prawnuk jest pastorem olbrzymiego kościoła. Kilkanaście tysięcy ludzi. On mówi, tak, to kim ja dzisiaj jestem, to między innymi zasługa moich rodziców, moich dziadków i to, że mój pradziadek kiedyś poznał Boga. Czy to nie jest wspaniałe? Czy to nie jest wspaniałe, kiedy żyjemy ponad swoje życie, poza swoje życie, nawet kiedy odchodzimy, żyją po nas kolejne pokolenia, które dalej służą Bogu i oby one jeszcze zrobiły więcej niż my zrobimy. I chciałbym mówić o kilku darach, które możemy dać naszym dzieciom. Kilku największych darach, bo możemy dać dzieciom różne dary, różne prezenty, ale kilka, myślę, takich najważniejszych, najlepszych, największych darów, jakie my możemy dać swoim dzieciom. Po to, aby one również służyły Bogu. Aby żyły dalej z Bogiem, abyśmy nie stracili tej możliwości, jaką mamy, abyśmy żyli więcej niż dla tylko swojego pokolenia. I dzisiaj chciałbym mówić o darze modlitwy. Myślę o najważniejszym darze, o największym darze, jaki możemy dać swoim dzieciom. Dar modlitwy. Nasze dzieci, kiedy dorastają, możemy powiedzieć, patrzą przez okno na życie, które jest. I nasze dzieci dorastające, patrząc przez to okno, widzą możliwości. Widzą możliwości. Widzą okazje. Mogą się kształcić. Mogą zdobywać różne umiejętności. Mogą uczyć się, rozwijać się w różnych dziedzinach życia. Mogą się rozwijać artystycznie. Mogą się rozwijać w różnych dziedzinach edukacji, nauki. Mogą otwierać różne biznesy potem, mogą żyć lepiej, mają przed sobą możliwości. Każdy młody człowiek, kiedy startuje w dorosłość, każde dziecko, każdy młody człowiek patrzy na życie bardzo optymistycznie. Widzi przed sobą tylko możliwości, różne. Ale my rodzice, patrząc przez to samo okno, widzimy troszeczkę inaczej życie. My już przeszliśmy przez wiele rzeczy i my nie tylko widzimy możliwości, ale my widzimy również zagrożenia. My również widzimy brutalność i okrutność tego świata. My widzimy ból i smutek. My również widzimy rozczarowania. My widzimy więcej niż tylko możliwości. My widzimy cały ładunek zła również, jaki jest na tym świecie, tak? My również to wszystko widzimy. Dlatego my, rodzice, mamy o co się modlić. Mamy o co się modlić. Dar modlitwy jest moim zdaniem największym darem, jaki możemy dać naszym dzieciom. Pięknym przykładem biblijnym osoby, która modliła się o swoje dziecko jest Anna. Jest Anna, której czytamy w pierwszej księdze Samuela, w pierwszych rozdziałach tej księgi. Anna nie mogła mieć dzieci z tego powodu. Wielki smutek panował w jej życiu, w jej sercu, ale Biblia mówi, że Anna poświęcała czas na modlitwę. Modliła się i wołała: Panie, oddam go Tobie po wszystkie dni jego życia. Jeśli dasz mi syna, jeśli dasz mi dziecko, oddam go Tobie po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. Tak modliła się Anna. Więc w tej modlitwie Anna wyrażała dwie rzeczy. Po pierwsze, wyrażała wiarę. Wierzyła, że Bóg może to uczynić, że Bóg może dać jej syna i że Bóg może tego syna błogosławić i prowadzić i że jej syn może służyć Panu po wszystkie dni jego życia. Modliła się modlitwą wiary. Mówiła się: Panie, mój syn może Tobie służyć przez całe życie. Wiecie, tak się stało. Tak się stało. Jej syn wyrósł na wielkiego proroka, który służył Bogu przez całe swoje życie do końca. Nie było pod koniec jego życia jakiegoś defektu, nie było pod koniec jego życia jakiegoś odejścia od Boga. Tak jak mama się modliła, tak się stało. Więc była to piękna modlitwa wiary. Ale to również była modlitwa, w której było wyrażone jakieś zobowiązanie tej kobiety. Ona mówiła, ja się zobowiązuję do czegoś przed Tobą, Boże. Nożyce nie dotkną jego głowy, to oznaczało, mój syn będzie inny, mój syn będzie wyjątkowy, ja zatroszczę się o to, ja zadbam o to, żeby jego życie było inne niż dzieci wokół niego. Więc to była również modlitwa zobowiązująca, modlitwa, która wyrażała jakieś działanie, jakieś postanowienie tej kobiety. Że ja nie tylko się modlę i niech się dzieje, co chcę, ale ja również włożę to, w to cały mój wysiłek, całą moją energię, wszystko, kim jestem, włożę w to dziecko, żeby ono rzeczywiście wyrosło tak, jak powinno wyrosnąć. Księga Treny Jeremiasza, rozdział 2, werset 19 mówi, wstań, narzekaj w nocy, na początku straży nocnych, wylewaj jak wodę swoje serce przed obliczem Pana. Podnieś ku niemu swoje dłonie za duszę twoich dzieci. Biblia mówi, wołaj do Boga. Może czasami w nocy spać nie możesz. To akurat będzie zastosowanie tego wersetu wtedy. Bo tu pisze o nocnych strażach, o tym, że w nocy wznosisz modlitwę do Boga i wspominasz swoje dzieci, modlisz się o swoje dzieci. Wznosisz swoje dłonie do Pana i mówisz, Panie, modlę się o moje dzieci, modlę się o moje dzieci. Był taki człowiek, który dokonał bardzo dużo dla Boga w historii Kościoła, nazywał się Jan Wesley. Był przywódcą, był tym, który rozpoczął ruch metodystyczny, był człowiekiem, przez którego przyszło wielkie przebudzenie do Anglii. Historycy mówią, że również dzięki niemu, dzięki służbie Jana Wesleya, Anglia ocalała i Anglię ominęła rewolucja i wiele istot zostało zachowanych, nie doszło do rozlewu krwi przez służbę, przez misję Jana Wesleya. Ale to zaczęło się od jego matki. Myślę, że mamy mają taką specjalną, gorącą linię z Panem Bogiem. Taka gorąca linia modlitwy. Ojcowie, też módlmy się o swoje dzieci. To nie tylko mamy. Ale nie wiem, jakoś tak się składa, że często to były mamy. Więc mama Jana Wesleya, Zuzanna Wesley. Zuzanna Wesley miała 19 dzieci, urodziła 19 dzieci w ciągu 21 lat. To już jest cud Boży. I była bardzo gorliwo oddaną matką tym dzieciom. Historia mówi, zapiski mówią, że Zuzanna Wesley modliła się o swoje dzieci 2 godziny dziennie. Każdego dnia. To była jej służba. Bóg dał jej te dzieci i powiedziała, Boże, ja zrobię wszystko, żeby moje dzieci żyły dla Ciebie. Więc poświęcała dużo czasu na modlitwę, ale nie tylko to. Pozostało po niej wiele zapisków, wiele notatek, ponieważ kiedy dzieciaki podrastały i już też wychodziły z domu, ona nie dała im spokoju. Ona cały czas do nich pisała. Jej listy to są praktycznie kazania, to są wykłady, to książki mogłyby z tego powstać. Cały czas pisała, cały czas przypominała, cały czas zachęcała do życia z Bogiem, do służenia Bogu, do działania dla Boga. I efektem takiej postawy, efektem tego daru, jaki włożyła w swoje dzieci, daru modlitwy, był Jan Wesley, jego brat Karol Wesley, który był wielkim pieśniarzem, napisał wiele pieśni, w tamtym czasie jej dzieci zmieniły świat. Zaczęło się od mamy. Księga Joba, rozdział pierwszy. Popatrzcie, co Biblia mówi o starszym wujku Jobie. Rozdział pierwszy, pierwsze wersety. Był mąż ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny, stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. Dobytek jego stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 par wołów, 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swoim domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem, składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swoich sercach. Tak czynił Job zawsze. Tak żeby nie było, że tylko tutaj mówię do mam, także tutaj mamy tatę, tak? Mamy ojca. Mamy tutaj krótką biografię, wstęp do całej księgi Joba. W tych kilku wersetach mamy opis tego, kim był Job. Więc czytamy, że był to człowiek, który żył z Bogiem, znał Boga, był bogobojny i tak dalej. I ciekawe jest to, że w tym krótkim fragmencie, w tych kilku wersecikach mamy tak dokładny opis jego rodzinnego życia. Tak jakby to było naprawdę ważne. I to nie był człowiek, który się całymi dniami nudził, nie miał nic do roboty, a więc z nudów składał te ofiary za swoje dzieci. Czytamy, że miał tysiące bydła, tysiące, wielkie gospodarstwo, potężne. Był człowiekiem bardzo zajętym, bardzo zapracowanym. Miał się czym zajmować. Ale to jest ciekawe właśnie, że w tym krótkim opisie życia Joba tak mało o nim wiemy, ale Biblia zwraca uwagę na jego relacje z dziećmi, na jego postawę wobec dzieci, na to, że Job jest wstawiennikiem za swoją rodzinę, tak? Że Job regularnie wstawia się za swoimi dziećmi. Tak jak to było wtedy w zwyczaju, składa za nich ofiary. To była forma modlitwy, to była forma wstawiennictwa u Boga. Robi to zawsze, Biblia mówi, robił to zawsze. Zawsze wstawiał się za swoimi dziećmi. To było zwyczajem, to było cechą jego życia. To było tak ważne w jego życiu, że aż o tym czytamy. Że jest to jedna z głównych cech, jakie miał. To była troska o swoją rodzinę, troska, duchowa troska. Bo mówi, a nuż zgrzeszyli w swoim sercu. Job rozumiał głębie, że grzech to coś więcej niż tylko jakiś uczynek czy jakiś coś zewnętrznego. Że chodzi o serce. On wtedy już to rozumiał i naprawdę troszczył się o życie, o stan swoich dzieci. I Biblia mówi, że czynił tak Job zawsze. Więc dar modlitwy. Dar modlitwy jest to największy dar, jaki możemy przekazać swojemu dziecku. Ktoś powiedział, że każde dziecko jest dowodem na to, że Bóg nie znudził się jeszcze człowiekiem, nie uprzykrzyli mu się jeszcze ludzie. Każde dziecko jest wspaniałe, jest piękne, jest wyjątkowe, jest niesamowite. I Bóg ma plan dla każdego dziecka. Plan, aby nasze dzieci żyły dla Niego, wypełniały Jego wolę. Częścią tego daru modlitwy jest również uczenie dziecka modlitwy. Z jednej strony my, rodzice, dajemy dziecku naszą modlitwę, modlimy się o nasze dzieci. Możemy je błogosławić w tej modlitwie, możemy ochraniać je naszymi modlitwami, możemy wstawiać się naszymi modlitwami, tak jak to czynił Job. A z drugiej strony ten dar to również uczenie naszych dzieci modlitwy. Jeszcze kilka myśli na ten temat chcę wam przekazać. Inwestujmy w nasze dzieci również w ten sposób. Módlmy się z nimi. Nie tylko módlmy się o nie, ale módlmy się też z nimi. I kochani, chcę wam powiedzieć, nigdy nie jest za późno na to. Nigdy nie jest za późno. Jeśli do tej pory jeszcze tego nie praktykowaliście w swoim domu, nigdy nie jest za późno. Póki dzieci są jeszcze w domu, nigdy nie jest za późno. Więc dzieci, czy malutkie, czy większe, uczmy dzieci modlitwy. I kiedy uczymy je modlitwy, zwróćmy uwagę po pierwsze na przygotowanie w tej modlitwie. Dziecko ma to do siebie, że jest z reguły ciągle rozproszone. Ja mówię, teraz się będziemy modlić. A ono się kręci, wierci, dotyka 10 rzeczy naraz, rozgląda się, zaczepia, drapie się, chce pić, coś tam jeszcze, prawda? To jest normalne, to jest typowe zachowanie dziecka, więc dziecko jest ciągle rozproszone na wiele, wiele różnych rzeczy. Więc przygotowujmy, uczmy dziecka to, że należy się przygotować do tej modlitwy w jakiś sposób. Nawet jeśli je weźmiemy za rękę, to już jest jakieś przyciągnięcie uwagi, jakieś skupienie uwagi. Kiedy powiemy 2-3 słowa na ten temat, że teraz rozmawiamy z Panem Bogiem, że teraz warto się skupić na Panu Bogu, zróbmy to teraz. Więc przygotowanie dziecka do modlitwy. Dalej, wiara. Uczmy dzieci wiary. Wiary, że Bóg nas słyszy. Że nie modlimy się do sufitu, nie modlimy się do obrazka, modlimy się do żywego Boga, tak? I ten Bóg nas słyszy. Kiedy zanosimy Mu naszą modlitwę, Bóg słyszy, Bóg odpowiada. Uczymy dziecko wiary. Uczymy dziecka uwielbienia. Uwielbienia Boga za to, jaki jest. Na początku, kiedy dzieci są bardzo małe, dobrze jest z dzieckiem powtarzać modlitwę. Uczyć tę modlitwę. Dobrze jest od czasu do czasu zmienić regułkę, bo jak będziemy tą samą regułką cały czas się modlić, to dzieciaki też potem będą tylko tą jedną regułką się modliły. Na pamięć, z automatu. Więc dobrze jest, kiedy czasami rodzice zmieniają pewne słowa w modlitwie, tak, wyburzą jakiś taki tor, bo dzieciaki już potem lecą na pamięć, tak, nawet czasami może nie myślą o tym. Ale uczymy dzieci uwielbiania Boga, wyznawania, kim Bóg jest, jaki jest dobry, że nas kocha. Uczymy dzieci proszenia Boga o potrzeby, o chorą siostrę, o inne sprawy. Uczymy dzieci angażowania w proszenie, w ufanie, że Bóg odpowiada na modlitwy, tak? I uczymy dzieci dziękczynienia, że Bóg jest zawsze dobry, zawsze ma dla nas to, co najlepsze. Kochani, modlitwa jest przyjaźnią z Bogiem. Traktujmy modlitwę nie jak jakąś formułę tylko, ale modlitwa to przyjaźń, modlitwa to relacja. Więc to nie może być coś formalnego, coś sztucznego, coś sztywnego, coś bardzo oficjalnego, ponieważ dzieci będą takie miały wyobrażenie Boga, że Bóg jest jak pan dyrektor w szkole, przy którym trzeba stać na baczność. I potem mogą wyrastać w takim przekonaniu, że z Bogiem to tak bardzo na dystans. A modlitwa jest przyjaźnią z Bogiem. Bóg jest kochającym Ojcem. Bóg kocha nasze dzieci, tak? Ale z drugiej strony, nie jest to coś formalnego, ale to też nie jest coś pozbawione formy. Modlitwa nie jest jakaś chaotyczna, jakaś w ogóle pozbawiona formy. Więc tak jak i w przyjaźni, każda przyjaźń ma jakąś formę. Opiera się na jakichś zasadach. Na jakichś warunkach, nawet na jakiejś dyscyplinie. A więc również to się odnosi do modlitwy. Więc największą przeszkodą wtedy w modlitwie może być obojętność, może być lekceważenie. Z jednej strony zbytni formalizm, z drugiej strony zbytnia obojętność. Więc uczmy dzieci modlitwy, która jest relacją z Bogiem, ale też ma jakąś formę szacunku, formę uwielbienia i chwały wobec Twórcy, wobec Boga. Bóg nie oczekuje, że będziemy doskonałymi rodzicami, ale że będziemy modlącymi się rodzicami. Nie musimy być doskonali, nigdy nie będziemy. Żaden rodzic nigdy nie będzie doskonały. Każdy rodzic jest amatorem i uczy się tego na własnej skórze. Sławek rozpoczyna teraz tę przygodę. Każdy z nas tak startował, każdy tak startuje, każdy jest amatorem w tym. Uczymy się całe życie, jak być lepszym rodzicem. I nie musimy być doskonałymi rodzicami, bo nigdy nie będziemy. Ale możemy być modlącymi się rodzicami. Możemy dać naszym dzieciom największy dar, to jest dar modlitwy. Moi rodzice wiele modlitw zanosili za mnie. Część z nich czasem słyszałem z drugiego pokoju. I powiem wam, był taki okres w moim życiu, kiedy ich modlitwy nie były tak za bardzo dziękczynne. A więc różne mamy też okresy w wychowaniu naszych dzieci i dar modlitwy jest niezbędny, aby nasze dzieci mogły poznawać Boga i służyć Jemu. Dzisiaj chcę zachęcić ciebie i siebie, byśmy nie ustawali w modlitwie o nasze dzieci, abyśmy walczyli w modlitwach o nasze dzieci, abyśmy wyznawali błogosławieństwo nad naszymi dziećmi, abyśmy ochraniali modlitwą nasze dzieci. Mamy je na jakiś moment, kiedy są małe, potem wychodzą poza nasze domy i tak wiele tam jest rzeczy, których my byśmy nie chcieli, aby te dzieci spotkały. Nie jesteśmy w stanie fizycznie często ich ochronić czy być z nimi. Ale nasze modlitwy mogą iść z nimi razem, tak? Nasze modlitwy, nasze błogosławieństwo. Pamiętajmy o tym. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzisiaj będziemy się modlić, aby Bóg pomógł nam nie stracić naszych możliwości. A tak a przy okazji to mówiłem o Gedeonie. Przypomniałem sobie. Dzisiaj będziemy się modlić o to, aby Bóg pomógł nam nie tracić naszych możliwości. Może jeszcze nie masz dzieci, to poczekaj najpierw na męża, żonę. Wszystko po kolei. Może masz już dorosłe dzieci. Też módl się o nie. One też potrzebują cały czas. Często jest tak, kiedy rodzice umierają, to dzieci mówią, kto się teraz będzie o nas modlił? Więc jakże to ważne jest, kiedy rodzice do końca modlą się o swoje dzieci. I teraz w tej modlitwie błogosław swoje dzieci, jeśli masz. Błogosław swoje dzieci. Błogosław swoje dzieci. Módl się o nie teraz, gdziekolwiek są, czy są na tej sali, czy gdzieś tam w innych pomieszczeniach, a może gdzieś poza, a może daleko od Boga. Nie zapominaj, walcz, błogosław swoje dzieci. Bóg jest Bogiem cudów i niejedno świadectwo zawiera w sobie tę prawdę, że przez modlitwy rodziców przyszła zmiana, przyszło nawrócenie, przyszło poznanie Boga, tak? Jakże wiele mogą nasze modlitwy. Panie, jesteś dobry. Dziękujemy Ci za nasze zbawienie, ale nie chcemy żyć tylko dla siebie i nie chcemy się cieszyć Tobą tylko w naszym pokoleniu, ale chcemy być ludźmi, którzy przekazują to błogosławieństwo na kolejne pokolenia, na nasze dzieci. Panie, teraz przynosimy Ci te skarby, jakie nam dałeś. Dziękujemy Ci za nasze dzieci, Panie. Dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam je mieć, że możemy je wychowywać. Panie, to jest przywilej, ale to też jest niesamowite zobowiązanie. Panie, nie chcemy być ludźmi na jedno pokolenie, ludźmi wierzącymi na jedno pokolenie, ale chcemy Chcemy wykorzystać tę możliwość i dać naszym dzieciom to, co sami od Ciebie otrzymaliśmy. Wychować nasze dzieci dla Boga, aby służyły Tobie, aby żyły dla Ciebie. Panie, teraz błogosławimy nasze dzieci. Błogosławimy te małe i te większe i te dorosłe. Błogosławimy nasze dzieci w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, modlę się o tych, którzy są pierwszym pokoleniem nawróconym na tej sali. Modlę się, aby to był początek dla wielu pokoleń, Panie. Dla wielu pokoleń, które będą Tobie służyć. Panie, jaki to przywilej, że my mogliśmy się nawrócić i zaczynamy nowe pokolenia, zaczynamy nowy rozdział w naszych rodzinach. I mówimy tak jak Jozue, że my, że ja i mój dom będziemy służyć Panu. Nie tylko ja, ale mój dom, moje dzieci, moje wnuki i pokolenia po nas. Panie, dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie, za ten przywilej modlitwy, za dar modlitwy, który możemy dać naszym dzieciom. Dzięki za moc, jaka jest w modlitwie. Dzięki Ci, Panie, że kiedy modlimy się, kiedy szukamy Ciebie, dzieją się niesamowite rzeczy. Dzięki Ci za moc modlitwy. Dzięki, że modlitwa jest naprawdę skuteczna. Dzięki Ci, że naprawdę zmieniamy świat przez modlitwę. Dzięki Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci, że masz plany dla naszych dzieci. Chcesz, aby były zbawione, aby służyły Tobie. Błogosław nasze dzieci, Panie. I spraw, aby nasze rodzicielstwo było pełne modlitwy, było przepełnione modlitwą. O to Cię prosimy, Panie. Ucz nas modlitwy o nasze dzieci. Ucz nas wstawiania się za naszymi dziećmi. Ucz nas wiary w modlitwie o nasze dzieci, Panie. Daj nam wytrwałość w modlitwach, szczególnie kiedy są trudne okresy życia naszych dzieci. Daj nam wiarę i wytrwałość. Daj nam siłę. Wzmocnij nas w modlitwie, Panie. Modlę się o tych rodziców teraz, którzy potrzebują takiego wzmocnienia w modlitwie o swoje dzieci. Umocnij, Panie. Daj nadzieję, daj wiarę, daj wytrwałość. O to Cię prosimy. Wyznajemy, że nasze dzieci będą służyć Tobie. Panie, wyznajemy to dzisiaj. Tak jak Anna wyznawała, że jej syn będzie służył do końca swojego życia Panu, tak i my dzisiaj wyznajemy, że nasze dzieci będą służyć Tobie. Nie pozwolimy, aby nieprzyjaciel je wyrwał. Nie pozwolimy, aby świat je pochłonął. Ale będziemy walczyć o nasze dzieci. I będziemy widzieć, jak służą Tobie. Dzięki Ci za to, Boże. Dzięki Ci, Panie. Nie chcemy stracić naszych możliwości. Nie pozwolimy na to. Będziemy służyć Tobie i nasze dzieci również. Amen.